za chlebem.
Szanowni Państwo, witam z mocą. Pamiętacie może Państwo inżyniera Karwowskiego z 40-latka, czy też inżyniera Mamonia z rejsu? Słynne kreacje? Pewnie, że pamiętacie. Zbliża się czwarty światowy zjazd inżynierów polskich, który odbędzie się w czerwcu w Krakowie. I w związku z powyższym zaproszenie do rozmowy przyjęli panowie pan profesor Tadeusz Pawłowski z Poznania, wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, jak również koordynator tegoż zjazdu inżynier Janusz Kowalski. Panowie, dzień dobry, słyszymy się?
Słyszymy się. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Inżynier. To brzmi dumnie, prawda, panowie inżynierowie?
Bardzo.
To nie tylko brzmi dumnie, ale inżynier to jest taki człowiek, który stwarza to, czego nie stworzył jeszcze Pan Bóg.
O, czyli każdy inżynier chce być Leonardem da Vinci.
No, w części jest.
Dobrze, ale wróćmy może z tych zaświatów, wróćmy na realny grunt. Czwarty Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Zjadą się do Krakowa inżynierowie spoza Polski również, z Polski i spoza Polski. Jaką markę na rynku pracy na całym świecie ma polski inżynier? Wypadł, że on sroce spod ogona, czy też mamy się czym pochwalić? Pan profesor Tadeusz Pawłowski.
Polscy inżynierowie są czołówką elity na świecie, więc gdzie byśmy się nie obrócili, mamy polskich inżynierów. Podobno do niej przemowej na ostatnich piętrach mówi się po polsku.
Podobno.
Podobno. Także nie jesteśmy ludźmi, którzy są nieznani. Jeżeli byśmy tak sięgnęli do historii, to już od średniowiecza polscy inżynierowie odnosili duże sukcesy za granicą. Już nie będziemy tutaj przypominać tak sławnych osób jak Ernest Malinowski.
No kolej w Andach, centralna kolej transandyjska.
No nie tylko sama kolej, on był twórcą obrony wybrzeża w czasie wojny z Hiszpanią. My nie musimy aż tak daleko sięgać. Wróćmy jakby do naszego prezydenta Gabriela Narutowicza,
tak
który
jest.
Też był wielką postacią.
Budował elektrownie wodne. Budował elektrownie wodne w Szwajcarii.
Był, myślę, nie tylko w Szwajcarii. On konsultował budowę wszystkich tych inżynieryjnych budowli związanych z wodą w całej Europie. Także był to uznany autorytet. Kolega Kowalski wspomniał, że inżynier jest jak Bóg. To właśnie Gabriel Narutowicz powiedział te słowa, że inżynier jest jak Bóg. Doznaje bowiem tej samej przyjemności twórczej.
Pan inżynier Kowalski, słyszę, się tutaj uśmiecha pod nosem.
Uśmiecham, bo dorzuciłbym całkiem współczesne sukcesy polskich inżynierów. Mało kto wie, że absolwent Politechniki Warszawskiej, pan inżynier Becker, był twórcą pojazdu księżycowego, którą jeździła załoga Apollo z jednym z lotów.
A ja dodam ze swojej strony, że inżynier Jan Szczepanik z Krakowa wynalazł m.in. kamizelkę kuloodporną.
Oj, nie tylko. Nasze sukcesy mają bardzo różny wymiar. Warto wspomnieć, kolega prezes mówił o działaniach w mundurach inżynierów. Proszę pamiętać, że wielu wojskowych było z wykształcenia również inżynierami. Inżynierskie dzieła to Tadeusz Kościuszko, to Pułaski, to cała działalność Wojskowego Instytutu Technologicznego w Londynie, gdzie Polacy wspierali czynem działania aliantów. I nie mówiąc już o samej Enigmie, chociaż akurat tam to bardziej byli matematycy niż inżynierowie. Ale Gundlach, ale Jedlicki, no te nazwiska można mnożyć, jest ich bardzo, bardzo wiele.
Zbliża się czwarty światowy zjazd inżynierów polskich w Krakowie. Jaki jest cel tego zjazdu?
My, jako inżynierowie, nie spotykamy się po to właśnie, żeby wypić herbatkę, tylko żeby wymienić poglądy, żeby wymienić się informacjami na temat naszej działalności, żeby nawiązać kontakty, aby nasza współpraca była bardziej wszechstronna. My jednak, człowiek ma to do siebie, że jeżeli zna drugą stronę, zna osoby, z którymi współpracuje osobiście, współpracuje się lepiej i inaczej. Także te zjazdy mają tutaj pokazać, że szczególnie Polonii naszej, która dzięki temu, że przyjedzie do Polski, zobaczy, co się dzieje w Polsce, oni zmieniają zdania na temat Polski.
Polonii. Także... Powiedział pan Polonii. Dobrze, czyli ma to też trochę walor pokazania dobrych stron Polski. Ale teraz wróćmy znowu na ziemię. Czy inżynier po polskiej szkole technicznej może śmiało wyruszyć w tak zwany świat, ujmujemy to w cudzysłów, za chlebem? Czy dyplom polskiej uczelni technicznej jest dobrą legitymacją do zrobienia kariery na świecie?
Panie redaktorze, pan prezes wspomniał o tym, że mówi się w Dolinie Krzemowej po polsku. My dumni jesteśmy, że jeden z uczestników zjazdu będzie pan profesor Moncarz, był dziekan na Uniwersytecie Stanforda, czyli ewidentna liga bluszczowa, uczelnia o niekwestionowanym autorytecie.
Ale pan trochę, panie inżynierze Kowalski, troszeczkę tutaj unika odpowiedzi. Ja pytam, czy dyplomem Politechniki Szkoły Technicznej z Polski można ruszyć w świat i mieć gwarancję, nie bójmy się tego słowa, zatrudnienia, dobrej pracy i dobrej płacy.
Proszę pamiętać, i też do słuchaczy się zwracam, ten czynnik integracyjny jest dla nas bardzo ważny, ale właśnie również po to robimy ten zjazd, żeby pokazać sukcesy polskich inżynierów, bowiem jeżeli zjeżdżają do nas goście z całego świata, mieliśmy w poprzednich zjazdach, to już jest czwarty, przedstawicieli z 32 regionów i oni wszędzie mówią o tym, że ich dyplomy im służą. Jednym z naszych działań podejmowanych przez Naczelne Organizacje Techniczne jest wydawanie kart zawodowych inżyniera. Są to karty, które są opracowane przez Federację Europejskich Organizacji Inżynierskich. Taki rodzaj dowodu osobistego, w których zapisujemy dokonania, kompetencje,
czyli wykształcenie inżynierów. Czyli takie techniczne prawo jazdy na całą Europę albo na cały świat.
O tak, tak, dobre porównanie. Tak również tytuł euroinżyniera. I chociaż niezbyt wielu Polaków w stosunku do innych krajów o ten tytuł się stara, ale wszyscy ci, którzy go wzięli, chwalą nam się, bowiem no, składając papiery przez Naczelną Organizację Techniczną, wiemy o tym, że jest to znakomita przepustka do największych, najciekawszych inwestycji technicznych, projektów robionych po całym świecie. Od mostów, przez budynki, budownictwo, po różnego rodzaju przedsięwzięcia, przemysł kosmiczny, naprawdę, jesteśmy wszyscy i nie musimy się wstydzić. Mało tego, mamy prawo być absolutnie dumni, że Polacy są w czołówce nawet nie peletonu, tylko na jego przedzie.
Zgoda, wszystko ładnie, ale rozmawiałem niedawno z pewnym profesorem z Politechniki, jednego z miast uniwersyteckich, i który opowiadał mi niedawno, że na pierwszym roku student ma kłopoty nie z sinusem i kosinusem, ale z ułamkami. Jak to jest możliwe? I czy jest to możliwe?
Panie redaktorze, to wkraczamy w zupełnie inny obszar. Mówimy teraz o sytuacji polskiej oświaty. Na uczelniach politechnicznych większość studentów stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących, nie technicy. To jest jeden z naszych problemów, że my nie mamy takich prostych dróg karier zawodowych. A czynnym się kładzie wyeliminowanie przez kilkanaście lat matematyki, podstawy nauk, która dawała jednak to, co pan mówi, nie potrafią prostych działań matematycznych. Ba, ja powiem więcej. Mało kto potrafi dzisiaj proste rachunki sporządzić, takie, jakie kiedyś sporządzały panie sprzedające nam chociażby warzywa.
No dobrze,
wyliczyć,
panowie, bo czas nas goni. A co ze szkołami zawodowymi? Jak to jest, że niemieckie koncerny tu za granicą Polski dysponują szkołami zawodowymi, zawodówkami i ściągają polskich uczniów, płacą im tam no, jakąś wielokrotność tego, co może polski uczeń zarobić w polskiej szkole zawodowej, która dopiero się zresztą odradza. Czy ten system ma sens w ogóle, że mamy jakąś atrofię tutaj w Polsce?
To jest sposób, to jest marketing, to jest szukanie pracowników. My po prostu wiemy, że nasi zachodni sąsiedzi mają z tym problemy i będą robili wszystkie, znajdą wszystkie sposoby, żeby ściągnąć jak najlepszych pracowników do siebie. Ale ja bym chciał jeszcze dodać parę słów na temat właśnie polskich inżynierów. Bo pan zapytał, czy oni mają szansę z naszymi dyplomami. Duża grupa studentów już w czasie studiów jest bardzo aktywna, wjeżdża na praktyki, na staże i ci na pewno bez problemu znajdą pracę i znajdują pracę właśnie w koncernach zachodnich czy tej Dolinie Krzemowej. To jest naprawdę elita naszych studentów. No wiemy dokładnie, że jak wspomnieliśmy już wcześniej, że no nie każdy student jest tym wybitnym studentem. Ale o tym, że polski inżynier jest poszukiwany, to chociaż takie przeglądając internet znajdziemy różne portale, gdzie rekrutuje się polskich inżynierów do pracy za granicą. Jeżeli jest w biznesie takie działanie, to znaczy, że jest taka potrzeba. A jak jest potrzeba, to znaczy, że jest podaż tych inżynierów. Czyli my nie musimy się wstydzić. Na pewno nasi dobrzy inżynierowie pracę za granicą znajdą.
Ze świata inżynierów przyszedł pan profesor w świat ekonomii. Jest podaż, jest popyt. Szanowni państwo, gościem państwa i moim był pan profesor Tadeusz Pawłowski, wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz pan inżynier Janusz Kowalski. Jeden w Poznaniu, drugi w Warszawie. Serdecznie dziękuję, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Panowie, wszystkiego dobrego. Czego się życzy inżynierom?
Na ciekawe projekty.
Projekt projektem, ale ktoś musi zapłacić.
Panie redaktorze, dodam może na koniec, to bardzo ciekawe. Mianowicie hasłem naszego zjazdu jest inżynier przyszłości. I myślę, że to wszystko, o czym mówimy, wyzwania stojące przed Industry 4.0 najbardziej pokazuje, że jeszcze jest sporo i myślę, że tych wyzwań będzie cały czas więcej.
Panowie są inżynierami przyszłości, ja jestem humanistą przeszłości. Kłaniam się, do usłyszenia.
Za chlebem.